Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, w studiu oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Alfa Romeo, zbitek z dwóch nazw, z Mikołaja Romeo, który przejął fabrykę Alfy Romeo przed II wojną światową, no i powstała Alfa Romeo. Jesteśmy zgodni, jedna z najładniejszych nazw marek samochodów, całkiem ładne logo, które pozostało po dziś dzień, czasy po II wojnie światowej. Przyznam się szczerze, że mnie od zawsze, ale to od zawsze, Alfa Romeo kojarzy się z jednym modelem. Z przepiękną nazwą zresztą. Giulietta.
Ale to trochę później.
Wiem, no właśnie, ale wybiegam.
Chociaż skoro my tak się umawiamy, że tą graniczną datą będzie 56, no to Giulietta się w pewnym sensie załapie.
Załapie się, bo to 54, 55, coś takiego.
Dobrze.
No ale bezpośrednio po II wojnie światowej, w czasie II wojny światowej Alfa Romeo oczywiście dla rządu robiła była potrzeba. Po II wojnie światowej ten model sprzed II wojny światowej jeszcze był produkowany.
Tak.
I oczywiście wyścigi dalej.
Tak, wyścigi dalej, z tym, że tak, sytuacja Włochów była w ogóle dosyć nieciekawa po II wojnie światowej, bo mimo, że Włosi w ostatniej chwili tam zmienili sojuszników, prawda, to jednak kojarzyli się z tymi państwami osi jako ci przegrani i wydawałoby się, że odbudowa tego kraju, a przynajmniej odbudowa, powiedzmy, potęgi motoryzacyjnej, jaką Włosi jednak byli, będzie stanowiła spory problem. Jednak nie. Okazało się, że Stany Zjednoczone były bardzo zainteresowane rozwojem Włochów, ponieważ Włochy miały strategiczne położenie. Oni graniczyli z Jugosławią, która była państwem komunistycznym. Do tego duża długość Wybrzeża Morskiego. Wobec tego Stany Zjednoczone chciały, żeby plan Marszala, który obejmował również i Niemcy, przecież i Włochy, żeby w jak największym stopniu dotyczył Włochów. I Włosi dość sporo dostali pieniędzy z planu Marszala, co między innymi też spowodowało, że nie mieli do nas pretensji za zerwanie umowy z Warszawą, z budową fabryki samochodów osobowych w Warszawie, o czym mówiliśmy przy okazji M20. Tak, Alfa wykorzystuje chłonny rynek i swoją renomę aut sportowych. No bo miała tę renomę, wtedy jeszcze pamiętajmy...
No wygrywali wyścigi.
Ferrari nie było jeszcze, prawda?
Tak.
Więc wygrywali wyścigi, bo w ogóle Alfa stosunkowo niewiele produkowała samochodów w porównaniu do Fiata. To, co pan powiedział w poprzednim odcinku, że potęgą był Fiat jednak. I tak rzeczywiście, Fiat produkował 150 tysięcy rocznie. On przekroczył na początku lat 30 100 tysięcy. No to już była rzeczywiście...
To nie była tylko potęga licząca, włoska, tylko europejska.
To była potęga europejska, światowa, no powiedzmy Amerykanie tutaj bardzo wtedy, w tamtym czasie nas wyprzedzali, Europę wyprzedzali, ale tak, rzeczywiście, już to była firma licząca się na całym świecie. Natomiast mniej od Fiata produkowała Lancia, bo około 9 tysięcy rocznie, a jeszcze mniej właśnie Alfa, bo niewiele więcej niż 4 tysiące rocznie. Na początku rzeczywiście była kontynuacja tej serii 6C z lat 30. To były samochody bardzo eleganckie, w tym czasie dosyć drogie, to był jeden z najdroższych samochodów. W tym czasie jeździł nim król Farok, sułtan Ali Khan ze swoją żoną, ona się Rita Hayworth chyba nazywała, książę Rainer, i powstała odmiana bardzo ciekawego samochodu, mianowicie nazywał się on Frecciadoro, czyli złota strzała po włosku. Ja znowu być może źle to jakoś wymówiłem, ale tak jak już zaznaczam, nie znam języka włoskiego. W każdym bądź razie był to bardzo ciekawy samochód. On z przodu przypominał troszeczkę Luxa Sporta, tego przedwojennego polskiego Luxa Sporta. Natomiast z boku był bardziej podobny do Porsche, miał bardzo długą maskę, co dla Alfy jest dosyć charakterystyczne, i bardzo długie drzwi. Oczywiście to był samochód dwudrzwiowy, bo przecież Alfa by się, chociaż o tym, że się, nie wiem, przepraszam za takie słowo, skundliła, to jeszcze będziemy mogli.
Że dodatkową parę drzwi dołożyła?
Dojdziemy do tego, panie Krzysztofie.
Ja wiem, o co chodzi, ale dobrze.
W każdym bądź razie tam była długa maska, bardzo długie drzwi. Ja ten samochód widziałem w filmie Ojciec Chrzestny. Nawet. Także,
i co w pierwszej części.
Tak, co mnie zdziwiło niezwykle, dlatego że ten samochód nie był eksportowany do Stanów Zjednoczonych, ale Włosi go kupowali swoimi ścieżkami, po prostu chcieli mieć.
Poza tym Ojciec Chrzestny, no to miał.
Mógł mieć co chciał.
Tak powiedzieć kolokwialnie, chody, więc mógł sobie sprowadzić.
Więc to był w ogóle ulubiony, mówiło się o tym samochodzie, ulubiony model krawców karoseryjnych, dlatego że on miał tak wdzięczną sylwetkę, że z tą sylwetką wszystko można było zrobić. Ale co ciekawe, to był samochód bardzo szeroki. On miał 5 miejsc w środku, dwoje drzwi i 5 miejsc, ale proszę państwa, nie miał układu 2+3, tak jak współczesne samochody pięcioosobowe, tylko miał układ 3+2. Z przodu siedziały trzy osoby.
No bo kanapa dalej była.
Tak, kanapa była. Znaczy nie, to było inaczej, tam już troszeczkę inaczej. Był fotel dla kierowcy i szeroka kanapa dla dwóch
osób. Czyli taka dwuodrzwiowa, dwuosobowa kanapa.
Dzielona w 2/3, 1/3, tak jak dzisiaj tylne siedzenie w samochodach, prawda? I on miał 195 cm szerokości. To jest bardzo dużo. Dużo. To dzisiejsze kompakty tyle nie mają. Więc nic dziwnego, że z przodu mieściły się 3 osoby. Samochód zwężał się do tyłu. Wobec tego z tyłu było tylko miejsca na 2 osoby. Duży silnik, 2,4 litra. Chociaż za tamte czasy nie taki wielki, 90 koni mechanicznych, więc nie aż tak dużo przy tej pojemności i zbudowano prawie 700 sztuk tych samochodów. Ale w 1950 roku wychodzi Alfa Romeo 1900. I to jest samochód, który miał pomóc Alfie utrzymać dominującą pozycję w różnego rodzaju wyścigach. Potem okazało się, że nie do końca, wobec tego pojawił się wzmocniony Alfa 2900. Ale ten 1900 warto o nim powiedzieć, ponieważ wśród historyków powszechnie uważa się, że był to pierwszy sportowy sedan. Prawdopodobnie mają rację. Sportowy sedan, właśnie na to mówili berlina sportiva. Dzisiaj tych sportowych sedanów bardzo dużo mamy. I był, w ogóle z nim było mnóstwo pierwszy sportowy sedan. Pierwszy samochód Alfy, który był eksportowany do Stanów Zjednoczonych. Pierwsza samodzielna konstrukcja po II wojnie światowej. Pierwszy samochód bez ramy, bo tam była samonośna na nadwozie. I pierwszy samochód przez Alfę budowany taśmowo. Ich już zbudowano trochę więcej, bo zbudowano, jego produkowano przez całe lata 50.
Rozkwitała Alfa Romeo, ale to było spowodowane tym, że ona w końcu musiała wyjść ponad ten rynek chyba wyścigowy.
Musiała.
Czy też chciała.
Tak, panie Krzysztofie, by się nie utrzymała. Najlepiej być, tego najlepszym przykładem jest Ferrari, o którym będziemy mówili pewno w następnym odcinku, że w tamtych czasach utrzymanie się z produkcji samochodów tylko rajdowych, wyścigowych było nierealne. Dzisiaj to się zdarza. Tak. No, chyba w Formule 1 mamy nawet takie przypadki, bo jest to, może to być rzecz dochodowa, te reklamy wszechobecne, prawda, te pieniądze, duże pieniądze. Natomiast dawniej było to zupełnie nierealne i firmy musiały produkować coś dla ludu, że tak powiem, po to, żeby mieć pieniądze na sponsorowanie tych szalenie kosztownych wyścigów sportowych. Tak jak powiedziałem, Alfa Romeo 1900 miała tę charakterystyczną chłodnicę zachodzącą na maskę. To, z czego się wzięło dzisiejsze logo, prawda? To się nazywa Scudetto, czyli tarcza po włosku, to jest tarcza i dzisiaj każda Alfa ma ten trójkącik. Ten trójkącik, panie Krzysztofie, stał się przekleństwem Alfy dwa razy, w latach 60. i w latach 90. To warto o tym nadmienić teraz, dlatego że każda dobra firma szanująca się utrzymuje swoje nie tylko logo, ale swój charakterystyczny przód.
Oczywiście.
Czego nie możemy powiedzieć o Fiacie. Natomiast mamy charakterystyczny przód Peugeota, tylko ci oczy. Mamy charakterystyczny przód BMW, dwa pionowe takie owalne kółka. Mamy charakterystyczny, powiedzmy, przód Kii, ten tygrysi nos i tak dalej, i tak dalej. Alfa Romeo miała ten trójkąt odwrócony wierzchołkiem do dołu i podstawą do góry. I w momencie, kiedy w latach 60. pojawiły się tak zwane otwarte samochody, pojawił się też problem dla Alfy Romeo. Co to znaczy otwarte samochody? Że samochody zaczęły mieć chłodnicę biegnącą przez całą szerokość auta, zakończony reflektorami. To się pojawiło w latach 60., bo wcześniej w latach 50. były jeszcze oddzielne błotniki i to logo spokojnie można było
No i nie dało się zrobić tego, żeby i przez całą szerokość auta i nachodziły na maskę.
Tak, i trójkąt. Jak tu ten trójkąt? Co tu zrobić? Czy zrezygnować z tego charakterystycznego znaku, czy iść za modą, czy może odstawić na bok te konwenanse nowej mody i trzymać się tego znaku? Znaleziono złoty środek. Alfa zaczęła produkować samochody otwarte z całą chłodnicą biegnącą od lewej do prawej, ale na to jeszcze nadawano atrapę właśnie tego trójkątnego elementu i tak jest właściwie do dzisiaj. Więc to było w latach 60. Natomiast w latach 90. był jeszcze inny problem. Wtedy samochody zaczęły się robić bardzo czubiaste. To znaczy maska była bardzo nisko opuszczona. Zobaczcie sobie Państwo na przykład Fiat Bravo z lat 90., gdzie on ma te ślipka takie wąziutkie, już prawie jak Chińczyk, tyle że nieskośne. I tutaj znowu jak ten trójkąt umieścić? W tym przypadku Alfa po prostu nie poszła za modą i nadal robiła samochody z jakimś takim szerszym, wyższym przodem, żeby ten trójkąt się zmieścił.
I to chwała się chwali.
Tak,
to się chwali.
Chwała jej za to, bardzo sobie za to cenię Alfę, że nie zawsze ulegnie tym namowom, prawda, nie ma swój styl i koniec. Ten trójkąt miał być, jest i będzie. I to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Ale wracamy do tej
do
Alfy 1900.
Tak, 1900.
Więc miała właśnie ten trójkąt swój, te Scudetto. Miała takie wąsy po bokach Scudetto, jeszcze otwory na wloty powietrza, więc to tak wyglądało ten trójkąt jak nos, po bokach wąsiki. I tutaj był dylemat, czy zrobić samochód rodzinny, czy zrobić samochód sportowy. Wobec tego reklama brzmiała w ten sposób. Samochód rodzinny, który wygrywa wyścigi.
O, proszę.
Bardzo fajna reklama, bardzo mi się to podobało. I to rzeczywiście spowodowało, że ta Alfa była kupiona, bo każdy chciał mieć samochód, który wygrywa wyścigi. Tam była duża pojemność w tym samochodzie, tak jak powiedziałem, 1900. Dlaczego? Dlatego, że wtedy obawiano się jeszcze, że nie znajdzie się klient na zakup samochodu i wiedziano, że mniejsza pojemność została zajęta przez Fiata. Fiat w tym czasie zaczął robić swój model pierwszy powojenny, model 1400. Zatem ten segment był zajęty przez Fiata. Alfa chciała zrobić coś innego, a Fiat jeszcze nie robił tego większego. I zrobiono dlatego model 1900. Deska rozdzielcza była spartańska w tym samochodzie. Taka troszeczkę przypominająca deskę Volkswagena Garbusa, metalowa, pionowa, gdzie kończyła się bezpośrednio właściwie szybą od razu. Czyli nie było tego elementu między samą deską rozdzielczą płaskiego elementu.
Co, jak znamy historię Garbusa, wcale nie musiało świadczyć, że to był minus jakiś.
Nie musiało. Chociaż ja, prawdę powiedziawszy, lubię Garbusa, ale sama deska średnio mi się podoba. Silnik czterorzędowy. Dokładnie to on miał 1975 cm pojemności i moc 117 koni mechanicznych z możliwością skrzyni pięciobiegowej, czyli ten samochód miał całkiem dobre osiągi, rozpędzał się do 180 km na godzinę, a wersja sportowa do 220. Tam było wszystko dopracowane w szczegółach, jeśli chodzi o te drobiazgi ozdobne, dopracowane klamki, wloty powietrza, chromy, ta drewniana kierownica, te elementy zegarów, no naprawdę to było na dosyć wysokim poziomie, mimo że troszeczkę księgowi tam się wtrącali, to jednak ten samochód i cieszył się powodzeniem. Tak więc ten samochód rzeczywiście prezentował się całkiem przyzwoicie i był produkowany przez lata 50., ale w 54. roku pojawiła się właśnie Giulietta czy Giulietta, panie Krzysztofie?
Giulietta. U nas chyba jest Giulietta, niech zostanie. Wiadomo, Giulietta. O co chodzi.
Tak, wiadomo, o co chodzi.
No, jeśli ktoś by bardzo chciał, to możemy przeliterować literę.
Tak, więc Giulietta teraz też jest, zdaje się, oczywiście, produkowana, dlatego że ten model 147 ma nazwę Giulietta, więc Włosi wrócili do tego legendarnego samochodu.
Mnie się podoba.
Tak jak powiedziałem, tamte były już pierwsze seryjnie produkowane w większej liczbie, ale nie masowo. Natomiast Giulietta, no to był samochód produkowany masowo, bo przez 12 lat wyprodukowano ich 180 tysięcy. Oczywiście nie są to jakieś zadziwiające liczby, ale jednak 180 tysięcy już coś mówi o sobie. To były pierwsze popularne w Europie samochody, które miały tak mały silnik 1.3, bo to był i sportowe, prawda? Bo Giulietta była
zachowali
samochodem.
Dalej formę.
Tak, oczywiście, charakter sportowy. Więc samochody z silnikami 1.3 wtedy były dosyć rzadkimi jednostkami. Natomiast tutaj jeszcze taka jedna ciekawostka. Otóż to jest chyba jeden z nielicznych przypadków samochodu użytkowego, gdzie najpierw pojawia się wersja sportowa, a dopiero potem po nim wersja w pełni użytkowa. Tak było w przypadku właśnie Alfa Romeo Giulietty. W 54 roku pojawiła się wersja Sprint. Tak ona się nazywała. Zresztą bardzo fajnie wyglądała. Miała też ten trójkąt z przodu, też te wąsy, tylko te wąsy powiększone jeszcze po bokach. Takie duże te wąsy miała. Agresywna dosyć sylwetka i bardzo wąskie słupki do dachu, łączące słupek A, B, C. Tak. Wszystkie te słupki były bardzo wąskie, co dzisiaj byłoby niemożliwe. Nie ma szans, żeby samochód miał takie wąskie słupki, dlatego że
wymogi bezpieczeństwa,
ta klatka musi zgniotu, mieć, prawda? Tak. Więc wtedy na to nie zwracano uwagi w ogóle. Strefa zgniotu to była rzecz, nie powiem, drugo- czy trzecioplanowa, bo w ogóle nie planowa. Więc ten samochód miał bardzo małe te słupki, zatem widoczność z miejsca kierowcy była rewelacyjna.
Ale to był ładny samochód.
On był ładny, oczywiście, że był ładny. W ogóle Alfa Romeo robiła ładne,
prawda,
samochody. Tak.
Od zawsze i dalej takim został. Naprawdę kształt tych samochodów nadwozie jest bardzo ładny.
Według mnie Alfa Romeo robi najładniejsze samochody włoskie, ja uważam, bo tutaj nie do tego porównania nie wrzucam Ferrari, dlatego że to jest inny charakter samochodu. Tam to jest, chociaż
pomimo
te pierwsze Ferrari, będziemy
sportowe.
Mówili, pierwsze Ferrari wyglądały naprawdę zwyczajnie.
One trochę musiały wyglądać troszkę jak Alfy, no bo jednak Enzo Ferrari dużo z Alfą miał wspólnego.
No i teraz coś panu powiem, bo to pan mówi, koniec. Że pan wie, co tak, znowu przepraszam za określenie, skundliło Alfę, proszę pana. Chyba nie to pan miał na myśli, ale zobaczymy. Panie Krzysztofie, otóż nie dość, że była wersja czterodrzwiowa, to jeszcze Alfa zdecydowała się na wersję kombi. No proszę państwa, Alfa Romeo kombi w latach 50.
O to mi chodziło, chodziło. Wie pan co, ale to lata 50. to był okres, kiedy się te kombiaki pojawiały.
Tak, kombi były bardzo popularne.
I to był jedyny moment...
Ale nie Alfa Romeo, na Boga.
Raz poszedł za modą, co do tego właśnie grilla tak popularnego i drugi raz może właśnie potrzebował tego wyjścia spoza tą formułę sportową.
Ale okazało się, że z tym kombi nie wypaliło, bo ich tam wyprodukowano niewiele, one nie szły. No po prostu miłośnicy Alfa Romeo uważali, że to jest grzech taki samochód kombi produkować, a miłośnicy kombi nie chcieli samochodu sportowego, tylko chcieli rodzinny i to nie szło. Dla mnie nazwa Alfa Romeo Kombi to w latach 80. jak się kupowało samochody, to można było kupić Trabant limuzyna. Co mnie tak śmieszyło, prawda, Trabant limuzyna. No a tutaj była Alfa Romeo Kombi. Jeszcze parę zdań tylko o samych osiągach tam i technicznych takich. Tam były bębnowe jeszcze hamulce. Nie było jeszcze, nie praktykowano tarczowych hamulców w tym czasie. Na cztery koła oczywiście hydrauliczne. Silnik 1300. Dochodził do, różne wersje były tego silnika, ale tu jest też czapki z głów przed Alfą. Osiągał 80 koni mechanicznych. 1300. To było naprawdę dużo. Dzisiaj to jest normalna moc dla 1.3 niedoładowanego silnika, prawda? Ale wtedy to było naprawdę coś. Przecież 10 lat później pojawił się Fiat 125, no niecałe 10, Fiat 1300-1500, którego silnik miał na świat 125P. I tam silnik 1300 miał 65 koni. 60 koni. 60 koni. Natomiast tutaj mieliśmy 80 koni, więc to już widać, że Alfa w tej materii tutaj zaawansowana była. Pozwalało to na rozwinięcie prędkości około 160 km na godzinę, co jak na samochód użytkowy z silnikiem 1.3. To było dużo. Bardzo, bardzo dużo. I to spowodowało, że Alfa rzeczywiście dobrze się sprzedawała.
Co ważne, Alfa Romeo od zawsze miała swoje bardzo dobre silniki. Znaczy inaczej, bardzo dobrze. Jak na tamte czasy, to bardzo dobre, jak właśnie słychać 160 km na godzinę.
Tak, chociaż były wersje, jeszcze tylko tak dosłownie, na króciutko. Tak, wersje nie, sportowe wersje.
Sportowe.
W Spartawie przecież Giulietta Sprint Zagato była taka, gdzie silnik miał 116 koni, tylko że ich niewiele zbudowano, tam 200 parę sztuk. Giulietta Sprint Speciale, gdzie silnik był też 1.3, ale miał 100 koni mechanicznych. Z 1.3 100 koni mechanicznych, bez doładowania. To już jest naprawdę majstersztyk. Alfa po prostu takie rzeczy potrafiła robić. Miała zasadę Alfa Romeo na koniec, że nadwozie ma utożsamiać szybkość, a nie brutalność.
Aha.
I to było, to była taka dewiza Alfy.
Czyli delikatna prędkość, taka subtelna.
Na samochód spojrzysz i wiesz, że on jest szybki. Tak.
Alfa Romeo, będziemy wracać oczywiście do tego włoskiego samochodu. W przyszłym tygodniu również Włochy i marka, która jest powiązana i z Alfą Romeo, i z Fiatem. Ludzie, którzy produkowali, czy też byli odpowiedzialni za Ferrari, bo o tym mowa, są też powiązani z Polonezem na przykład.
Tak.
Jak najbardziej. Więc
czułem, że pan to powie, panie Krzysztofie. Tak. To niech może ktoś tam napisze. Jaki związek ma samochód Ferrari z Polonezem?
A raczej ludzie, którzy pracowali w Ferrari.
To już jest podpowiedź. To pan podpowiedział. To już będzie łatwiej podejrzewać.
Nie będzie tak trudno. Więc Ferrari. O tym będziemy rozmawiać. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki i Krzysztof Woźniak. Kłaniamy się nisko. Dziękuję.
Kłaniamy się.